Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.
Michał Król,
Kacper Narodzonek.
Zapraszamy na audycję o grach komputerowych Giermasz.
Porozmawiamy o premierze najnowszej konsoli Nintendo
oraz polskich grach prezentowanych na wielu pokazach.
Pościgamy się najszybszymi bolitami,
postrzelamy z łuku z gryźliwym misiem
i z kataną w dłoni rzucimy wyzwanie demonom.
Premiera najnowszej konsoli od Nintendo już za nami. Switch 2 podbił serca i sklepy na całym świecie, więc postanowiliśmy sprawdzić, co w kartrydżu piszczy. Mieliśmy gadać dużo o premierze Switcha 2, która odbyła się 5 czerwca, 5 czerwca w Polsce i na świecie. I co się okazuje? No, że u nas było bez fajerwerków. Kacper, bądźmy szczerzy, jak przeglądałeś swoje sociale, jak to wyglądało? Bo u mnie było bardzo skromnie.
No, coś w tym jest i zwłaszcza, że no, były te nocne premiery, tak?
No, ale
jak
właśnie
to zawsze,
to, tak, ale
wiesz co,
ja jestem trochę... Może nie, że zawiedziony, ale nocne premiery były tylko chyba w Warszawie i chyba jedna w Krakowie, coś takiego i reszta nic. A pamiętam, że przy dużych konsolach konkurencji bywało naprawdę, w Szczecinie mieliśmy na przykład nocne premiery, tutaj tego nie było. No ale mi się z tymi premierami okazuje się, że sprzętu chyba trochę zabrakło i u nas w Polsce to przeszło trochę bez echa. Za to najlepszą historię, jaką słyszałem, to co zrobił amerykański GameStop, sklep. To jest hit. Switch, wielu użytkowników zwracało uwagę na to, że Switch 2 jest źle zapakowany, że jest za mało zabezpieczony przed zniszczeniem ewentualnym z zewnątrz, że konsola jest ekranem na zewnątrz pakowana. No i tutaj tkwi właśnie ten szczegół, bo w sklepie GameStop ktoś stwierdził, że warto do opakowań na stałe przytwierdzić metkę z ceną, z kodem kreskowym i tak dalej.
I to by nie było złym pomysłem, gdyby nie metoda.
No tak, bo jednak zszywaczem to robili, no i okazało się, że zszywacze były te długie zszywacze i użytkownicy kupili sobie konsolę, w domu sobie otwierają konsolę, wyciągają, mówią tak, będziemy grali, a tam ekran przybity zszywką. I konsola jest niesprawna i jest do wymiany, więc ogólnie no bardzo słabo to wypadło. W tym wypadku oczywiście GameStop już powiedział, że wszystko wymieni, no ale...
Niesmak pozostał.
Tak, i ogólnie rzecz biorąc, tak jak mówię, u mnie przeszło to troszeczkę przez echa, jeśli już to się pojawia Mario Kart World u moich znajomych, bo wszyscy tę grę, prawdopodobnie dlatego, że kupili grę, kupili ten zestaw, bo no to tak. Gra była wtedy tańsza, kiedy kupujesz konsolę z grą. Standardowe wyścigi Mario Kart, które wyglądają podobno genialnie, działają genialnie, jest naprawdę, jest fantastyczna ta,
no ale my jeszcze łap na sprzęcie nie położyliśmy,
nie,
więc
to
jeszcze...
U nas to może jeszcze chwilę potrwać. I jeszcze tytułem tego wstępu a propos Switcha 2, który przypomnę mi o premierę dopiero co. Ktoś mi zadał pytanie, ile polskich gier wyjdzie na Switcha 2. I wyszła już jedna, czyli Cyberpunk 2077 Ultimate Edition i to jest wersja, zarówno podstawowa wersja gry, jak i wszystkie uaktualnienia oraz DLC, to Widmo Wolności, które jest swoją drogą fantastyczne. I ta gra, tą grę możecie kupić także w pudełku i co ciekawe, bo tam z Switchem 2 różne są przeboje, ta gra jest w całości umieszczona na karcie, więc nie trzeba niczego pobierać z internetu i tak dalej. Są jeszcze inne gry, chyba 3 czy 4 zapowiedziane, takie może nie największe hity, ale mniejsze. No i chyba 4 czy 5 symulatorów od spółek giełdowych, ale to bym podchodził z dużą rezerwą, bo oni uwielbiają zapowiadać dużo, a później co do czego przychodzi i te gry nie wychodzą, bo to jest według zasady, jak wyjdzie na peceta i się sprzeda, to robimy konsolę. Jak się nie sprzeda, to zapominamy o tym tytule, więc te zapowiedzi, że tak powiem, cudzysłów i do szuflady, ale... Kwestia jest podstawowa taka. Twórcy gier, także w Polsce, jak byliśmy na Digital Dragon z Kasprem w Krakowie, to pytaliśmy się twórców, czy mają devkity. To są takie urządzenia?
No w dużym skrócie, narzędzia, które pozwalają tworzyć program na dany sprzęt.
No tak, sprawdzić, czy te gry działają, bo tworzysz na PC-cie, ale później możesz te gry odpalić tworzone na Switcha 2, możesz odpalić na Switchu 2 właśnie devkicie, czy takim, no to jest bardziej urządzenie? Urządzenie tak jakby do sprawdzenia, czy wersje tej gry, którą tworzysz właśnie, czy działają. To jest dla programistów, one nie są dostępne w sprzedaży, no chyba, że kolekcjonerskie sprzed wielu lat. No i okazuje się, że polskie studia, mało kto dostał te Switche 2. Podejrzewam, że tam właśnie CD Projekt, który zrobił Cyberpunka, może 11 Bit Studios.
Może jakiś dostał Techland. Jakiś,
tak, Techland, Bluebird Team, ale ci średni i mali nikt kompletnie nie miał devkita, a bez tego nie są w stanie robić gier. Oczywiście jak te devkity Nintendo wyprodukuje, dostarczy, zgodzi się na to, żeby dane studio dostało, no to tych gier będzie więcej, bo przypomnę, że na Switcha tych gier jest chyba z kilkaset. Oczywiście niektóre wartości takiej shovelware tak zwane, czyli gry, które nigdy nie powinny się ukazać, ale są też duże tytuły, lepsze. Jest tego naprawdę sporo, więc to jest kwestia, podejrzewam, czasu, aż te devkity dotrą do twórców. Oni będą ulepszać te swoje gry ze Switcha, bo to kwestia jest ulepszenia, a nie stworzenia od nowa. No a za jakiś czas oczywiście będziemy dostawać gry stricte dedykowane dla Switcha 2, no bo wiadomo, że po jakimś czasie zawsze odchodzi się od starej generacji.
Ale taka dygresja, bo mówisz o tym ulepszaniu, a dobrą sprawę, ile da się ulepszyć grę ze Switcha, bo tam jednak pamiętaj, że mamy mniejszy ekran i tak dalej, a nawet patrząc na PS4 i PS5, takie gry wychodziły, no i nie trzeba było na nie czekać dość wiele.
Tak, tylko wiesz co, bo to teraz też dużo ułatwia, są narzędzia, które ułatwiają portowanie, ułatwiają ulepszanie tych gier. I pamiętajmy też, że najczęściej gry powstają w bardzo dobrej jakości, a później są tak zwane downgrade, czyli pogarszane, cudzysłów, bo one i tak większość wygląda świetnie, pogarszane, żeby po prostu spełniły wymagania danego sprzętu, bo konsole, pamiętajmy, mają zamkniętą architekturę, tam nie możesz dołożyć RAMu, pamięci, czegokolwiek, tak?
No i teraz pytanie, czy na ile te grafiki trzeba pozmieniać, bo na dobrą sprawę nie wierzę, że Switch 2 będzie miał inną architekturę, język oprogramowania i tak dalej, niż Switch 1, to nie jest kasus PS3.
Tak, tam... nie, tu wszystko będzie ok, tylko tutaj jest inny problem, że na przykład kontrolery, które są przy Switchu 2, mają nowe możliwości, czyli typu myszka, może być jak myszka, więc to trzeba by było ewentualnie zaimplementować.
Albo to olać.
Do gro. Albo to olać, jeśli nie jest potrzebne, nie? No ale to jest, mówię, kwestia czasu, tych gier na pewno się pojawi, no bo pojawienie się na nowej konsoli dla studia to jest okazja na to, że będzie dobra sprzedaż, bo konkurencja na samym początku, jak wiemy, jest bardzo, bardzo mała. Dobra, tak. Zostawmy tego Switcha 2, jak kiedyś,
właśnie, bo
kiedyś
teraz
dostaniemy
też...
swój, to wtedy wrócimy do tematu.
Będzie temat polskich studiów, ponieważ było w jednostkach metrycznych, można określić to, dużo, jeżeli chodzi o różne pokazy, różne, nie wiem jak to nazwać,
no
konferencje.
Tak, mieliśmy taki kilkudniowy maraton. My to się zawsze śmiejemy, że to jest post E3. Kiedyś były targi E3, one upadły i od tego czasu wszyscy przenieśli się do internetu. Oczywiście są wydarzenia, które są stacjonarnie pokazywane, tam jest mała publiczność i to jest wszystko transmitowane w internecie. No, ale jest taka seria różnych imprez. Zaczęło się od State of Play Sony, no a później to już poszło naprawdę szeroko, bo było Summer Game Fest, Future Game Show, Folsom Direct, IGN Live, Xbox Game Showcase
PC
i PC
Game
Gamer
Show.
Gaming Show, więc tych imprez było kilka, no i tam jest zawsze multum gier.
I my mieliśmy plan pogadać o najciekawszych pozycjach.
Z większości konferencji.
Tak, ale... problem jest taki, że tak obrodziło, że myślę, że nie mielibyśmy...
No kilka godzin byśmy musieli o tym rozmawiać. Jest naprawdę
a tego
wiele.
Byście nie chcieli, więc stwierdziliśmy...
Znaczy inaczej, powiemy wam tak. My te najlepsze tytuły mamy wynotowane i oczywiście jak będzie coś o nich wiadomo więcej, jak będą już można je ograć, to my o nich będziemy na pewno mówić.
Tak, to będzie. To tylko zawsze. Po prostu do zbiorówki stwierdziliśmy, że pójdziemy w to, co... te gry sylują najbardziej, czyli powiemy o tym, co dobre, bo nasze.
Tak, bo polskie. Stwierdziliśmy, że skupimy się na polskich grach. Przyznam wprost, że w minionych latach było tak, że tych gier polskich było na tych konferencjach naprawdę dużo, po kilkadziesiąt, i to nie mówię o 30, tylko na przykład o 60. Naprawdę liczby były kosmiczne. Teraz jest trochę mniej, ale są jakościowe i my sobie wynotowaliśmy te tytuły. Nie będziemy mówić, na której konferencji jakie pole pojedziemy, po prostu sobie stworzyliśmy listę nieważności, ale listę gier, o których musimy
na
wspomnieć.
Na dobrą sprawę porządek jest losowy trochę, więc tam postępowaliśmy to konferencjami, ale to tak jak mówię, się będziemy tam wspomnieć, czy to jest za bardzo dobra do meritum, bo czas nas goni. I zaczynamy chyba, co myślę, od największego walnięcia tej konferencji, jeśli chodzi o polskie gry, Dying Light The Beast.
No, Dying Light The Beast to jest dla mnie jakiś taki fenomen. Śmieszna sprawa. Dlaczego?
To miało być DLC.
Tak, to miał być dodatek do drugiego Dying Light'a, tak? Become Human. I on się rozrastał. On się rozrastał, aż w końcu ktoś w studiu doszedł do wniosku, że słuchajcie, to jest tak duże, że rozbudujmy to jeszcze i wydajmy to jako tak zwany standalone, czyli samodzielna gra. To nie jest dodatek, nie potrzebujecie do tego gry właściwej, czyli Dying Light 2, tylko po prostu możecie sobie kupić Dying Light The Beast i grać oddzielnie, bez posiadania.
Jakby to szeregować? To będzie takie Dying Light 2,5, czy to już możemy powiedzieć trójka, bo to...
Nie, to trójka to nie jest, bo ona w pełni korzysta z tego, co...
Co jest w dwójce, wiadomo.
Tak, co było przygotowane w dwójce.
No bo na początku miało być to DLC, no to wiadomo, że tam korzysta z tych asetów. Ale no co, na dobrą sprawę, no nazwali to spin-offem, ale bohaterem jest znany z pierwszej części Kyle Crane, więc...
Tak, no bo spin-off, czyli taka poboczna historia, która dzieje się obok tej głównej fabuły. No mówię, oni chcieli to wrzucić do dwójki, zrobili osobno. I teraz najważniejsze to jest to, że ten samodzielny dodatek do sprzedaży trafi 22 sierpnia 2025 roku. I Techland, który odpowiada za tę grę, opublikował taki fajny, ja lubię takie materiały, 30 minut gameplay. I oczywiście tam wiadomo, że osoba, która to grała, która to nagrała, tą ścieżkę przećwiczyła dziesiątki razy, więc tam wiele rzeczy omija. W momencie, kiedy mówi o zbieraniu różnego rodzaju zasobów, to jest akurat jak podchodzi i zbiera zasoby. Dużo biega, jest masa parkouru, oczywiście skoki, wspinanie.
Jak do Dying Light.
Tak. No i są te zombiaki. I najbardziej moja ulubiona część z Dying Light'a to kop z dwóch nóg, kiedy zombiak stoi na szczycie jakiegoś budynku i możesz patrzeć, jak sobie leci w dół. I ogólnie jest przybliżona ta fabuła, jest powiedziane to, że teraz noc będzie jeszcze trudniejsza, bo w nocy w serii Dying Light jest tak, że w nocy jest trudniej. Jest więcej zombiaków, są bardziej agresywne, wychodzą nowe, których nie było wcześniej, potwory. I tu jest dokładnie to samo. I oczywiście mamy ten otwarty świat, mamy jakąś fabułę, nie będziemy wam zdradzać tego. Jest walka, jest bardzo dużo biegania. No wszyscy, którzy grali kiedykolwiek w Dying Light'a, wiedzą, o co chodzi. Zwłaszcza, że Dying Light sumarycznie sprzedał się tam w kilkudziesięciu milionach egzemplarzy, więc wśród naszych słuchaczy na pewno jest mnóstwo fanów po prostu tego uniwersum. Więc zostawmy Dying Light'a, na pewno do niego wrócimy w okolicach premiery, czyli pod koniec wakacji. Ja się śmiałem, jak opublikowali datę, że mówię trochę za późno, bo nie będzie kiedy skończyć, bo wakacje, że my wakacje to mamy tylko wtedy, kiedy zaplanujemy, a no na tak. Przykład młode osoby, które jeszcze tam się uczą, studiują, no studenci ewentualnie będą mogli sobie tak pokończyć.
Ale na dobrą sprawę, to teraz mówimy, że zła data, bo nie wiadomo...
Śmiejemy się.
Tak, ale to wcześniej się śmieliśmy też, że no, nie wiadomo kiedy, bo nie wiadomo kiedy GTA, więc...
Tak, no to było wiadomo, że się wszyscy wstrzymywali, ale tak czy siak Dying Light The Beast na pewno będzie wśród tych najważniejszych tytułów wydanych w tym roku przez polskie studia. Czy będzie kandydatem na grę roku? Tego nie wiem. Ja mam innego faworyta, ale to zostawię dla siebie. Dobra, zostawiamy Dying Light 2, The Beast. I dalej co było?
Mouse PI for Hire. To jest tytuł, o którym mówiliśmy już kiedyś w programie, pamiętam. Bo nie wiem, czy pamiętacie, to jest gra na motywach z myszki Mickey.
Disneya,
gdzie,
tak.
Tak, Disneya, gdzie wcielamy się właśnie w postać, nie wiem, czy to będzie postać myszki Mickey per se, czy jakąś tam w uniwersum, które wykreują nam twórcy, i to jest FPS.
Tak, to jest strzelanina, z tym, że tu już kiedyś o tym mówiłeś, bo tam minęło chyba 20, nie, ile tam lat minęło? Kilkadziesiąt lat minęło tego i ta licencja wygasła.
Przeszła do domeny publicznej.
Tak, i teraz każdy, kto chce stworzyć na przykład grę z myszką Mickey, może, nie musi się pytać Disneya i płacić mu walizek zielonych dolarów, może go wykorzystać. No i nasze polskie studio Fumi Games stwierdziło, że to my robimy strzelankę FPP, utrzymane w stylu takich czarno-białych kreskówek. To mi się strasznie podoba z początku XX
właśnie
wieku.
Gra wygląda wybitnie na trailerach, więc ja czekam.
No i jesteśmy myszą detektywem, walczymy z przestępcami, którzy się oczywiście panoszą w skorumpowanym mieście. To jest stricte strzelanina, wygląda super. Ma takich kreskówkowy, stary, staroszkolny klimat, przerysowany. Premiera ma być w tym roku, na 100% będziemy ją ogrywali.
Nie, więc... wygląda to świetnie i coś, jak, czego nie można pominąć, więc wyczekujcie taki gimbal.
Zwłaszcza, że ona mówi, ona jest taka czarno-biała, trochę szara, tak jak
trochę
jakbyście...
trochę noir, trochę lata międzywojenne.
No bo to jest tak, jakbyś sobie włączył
trochę Roaring Twenties.
Bajkę Myszki Miki sprzed kilkudziesięciu lat, tak jak wtedy wyglądała.
Tylko nie? Biegasz z pukawką.
Tak, to się zgadza. Co tam dalej było?
Davix Jones, to jest od twórców Blacktaila.
Tak, i to jest w ogóle gra, bo twórcy Blacktaila, czyli Studio The Parasite, oni... Ja jestem w Blacktailu zakochany. Ja recenzowałem, dałem bardzo wysoką ocenę i bardzo podobało mi się cały koncept graficzny tego świata, który tam zrobili. Naprawdę graficznie, nie że ta gra była ostra jak żyleta, ale była taka trochę fantazy, taka naprawdę świetnie wykonana. Ja byłem zachwycony i się okazało, że teraz zapowiedzieli właśnie nową grę, która też czerpie klimatem i wyglądem właśnie z takich rzeczy fantazy, ale tutaj mamy podwodną walkę.
Znaczy, no nie przytaczając sci-fi, były tak hasłowo mówiąc, przejmujemy kontrolę nad bezgłowym ciałem kapitana Jonesa i jego lewitującą czaszką imieniem Davy. Więc no, będzie piracko, będą szanty.
Tak, będzie dużo strzelania, walki z dziwnymi w ogóle, z dziwnymi potworami. Bardzo fajnie to wygląda, bo to jest, tak jak powiedziałeś, strzelanka FPP. Tam będzie szukanie zemsty na czarnobrodym, to jest fabuła, ale został tylko trailer zaprezentowany, wygląda, sam trailer wygląda świetnie, oni mają u mnie bardzo duży kredyt zaufania, niestety na razie ta gra zmierza tylko na pecety, wydaje mi się, że chyba tylko na pecety, ale co gorsza w przyszłym roku, ale i tak będziemy mieli w co grać, więc na spokojnie czekamy. Dalej było co? Don't Wake the Beast.
Tak, Rogal, skradanka, łowca skarbów,
lubię to
klochy.
Rogal.
No, co można powiedzieć o tym jeszcze? No, chodzimy, kradniemy, penetrujemy lochy. No cóż, dobre po polskie. Losowo generowane lochy, potężne bestie. Wiadomo, jak w roguelike'ach. Przy śmierci się cofamy, ale progres zachowujemy poniekąd. Już roguelike'i tłumaczyliśmy tutaj kilkukrotnie, więc to sobie...
To jest na zasadzie, powtarzacie milion razy, giniecie i próbujecie ponownie i tak dalej, i tak dalej. A, i to jest to studio, co zrobiło Flooded, taką grę, pamiętasz? Flooded.
Tak, ja to robiłem,
no,
tak.
No, więc oni fajne gierki robią i to jest ich nowa produkcja. Do niej na pewno będziemy wracać, bo to jest takie połączenie troszeczkę bajki. No, dosłownie bajki, gdzie postać taka bajkowa z groźnymi bestiami, tam jest mnóstwo, w ogóle fajna sprawa, bo tam jest mnóstwo pułapek, tam giniesz na każdym kroku, musisz się uczyć szukać skarbów, fajna gra, będziemy do niej wracać, tylko że tam, jeśli mnie pamięć nie mieli, chyba nie ma daty premiery.
Teraz gra, na której tytuł zaraz zaczniesz tutaj świrować, bo ja wiem, jak ty reagujesz na ten tytuł.
Oj tam
Holstein.
Oj tak.
Mówiłem.
Nie, no chodzi o to, Sonka Games zapowiedziała, to jest, jakbym to, to jest gra osadzona w Polsce, tak? Miasteczko z lat 90. ubiegłego wieku. Jest miasto, które zostało opanowane przez jakąś taką dziwną zarazę. No i pojawia się, to jest w ogóle miejscowość Jeziorne Kolonia. I tam pojawia się nasz bohater i okazuje się, że całe to miasteczko jest właśnie takie tajemnicza, naturalna katastrofa. Są ulice zalane ożywioną mazią i ta gra kupiła serca nie tylko moje i graczy, ale wieloma różnymi elementami. Przede wszystkim to, że jest zmienne widzenie, czyli możemy sterować postacią zarówno w rzucie izometrycznym, gdzie widzimy ją z odległości, z jakiego skosa, z góry, a możemy też z oczu. I na przykład to się przydaje przy walce, kiedy ktoś nas atakuje i wtedy wyciągamy sobie broń i strzelamy. Ale okazuje się, że nie tylko w tym momencie, bo także na przykład kiedy będziemy wchodzić na jakieś budynki. Jest bardzo rozbudowana z tego, co wygląda. Teraz w ogóle nowe demo, kolejne, chyba czwarte wylądowało na Steamie. Strasznie podoba mi się to, że Sonka Games postawiła na to, że muzyka jest w tej grze polska, że są polscy lektorzy i w trailerach, które są publikowane na zachodzie, mamy język polski.
Polska górą.
Tak, oczywiście są napisy po angielsku, a ale jest język polski. To jest coś niesamowitego, bardzo rzadko spotykanego, ale oni prawdopodobnie, podejrzewam, że albo postawili na to, żeby ten klimat polskości był, albo za jakiś czas może zainwestują pieniądze, wynajmą lektorów, którzy językiem angielskim się posługują i przełożą to wszystko na język angielski. Ale tam jest mnóstwo takich smaczków typowo polskich, odniesień do polskiej popkultury. Ja jestem zachwycony. Ja w tą grę na pewno będę grać. Ciągle dostaję pytanie, zresztą Rafał z tego studia, szef, pytał się mnie, czy w demo ogrywałem. Mówię, że w demo nie ogrywam, zwłaszcza tych gier, które bardzo chcę zagrać. Poczekam, aż skończy. Ta gra w teorii niby miała jakiś czas temu, to nie było oficjalnie powiedziane, wyjść w tym roku, ale już wiemy, że na pewno nie wyjdzie w tym roku, raczej w przyszłym trafi na pecety i konsole. No i tak jak mówię, pixelartowa grafika, niesamowity taki ponury klimat, to miasto, mnóstwo lokacji, jakieś atrakcje, różnego rodzaju rzeczy, które można tam robić, wspinać się, biegać, skradać, szukać. Samochodem można jeździć, to w widoku z oczu. Naprawdę wygląda to super, widać, że tam jest mnóstwo pracy włożonej. No oczywiście liczymy na to, że to się sprzeda, tak? No bo gry robią po to, żeby się sprzedało.
Panie Rafale, jeżeli pan nas słucha, czekamy jak na urlop.
Tak. Kolejna rzecz, tylko warto tylko wspomnieć, bo House Flipper 2, to ja nawet recenzowałem, też dałem bardzo wysoką cenę. Jak kiedyś nie lubiłem symulatorów, tak teraz niektóre lubię i House Flipper 2 jest na absolutnym topie.
Musicie mi uwierzyć, że uwielbiam ostatnio symulatory, a zwłaszcza o nim gadać, więc...
No i tutaj mamy symulator remontowania domów, świetnie wykonany. Zresztą już jakiś czas temu chyba wspominałem, że pochwalili się, że cała seria House Flipper sprzedała się w 7 milionach kopii, co jest naprawdę genialnym wynikiem jak na rynek polski i bardzo, bardzo, bardzo dobry jak na rynek światowy. No i teraz po prostu ogłosili, że wychodzi nowy dodatek Scooby-Doo, ten właśnie pies bojący się wszystkiego. No a House Flipper znany jest z tego, że tam dodatków zawsze dużo wychodziło, bo one się sprzedawały, gracze je chcieli. I czekamy też na remaster pierwszej części House Flippera, który będzie zawierał wszystkie dotychczas wydane dodatki, więc ta gra będzie po prostu tak gigantyczna, że się w głowie nie mieści. No ale jak ktoś nie grał, ja grałem, ale podejrzewam, że też sprawdzę. Więc tutaj tylko zapowiedzieli dodatek, więc nie ma co się na nim skupiać. Później mamy grę, która... No i ona miała wyjść chyba 2 lata temu, jakoś tak. Studio Pixelated Milk, Sacrifire. To jest JRPG, czyli podobno tak się nie powinno mówić. To jest japońskie RPG, ale ta japońskość wynika z tego, że jak jest ukazana grafika. Te japońskie stare gry RPG to były pixelartowe, widziane z boku, ci bohaterowie byli mali, światy rozbudowane, fajnie wyglądające, ale to było płaskie. I tutaj jest połączenie 2D i 3D, takie 2,5D, czyli część tych lokacji ma taką głębię. Jest mnóstwo kolorów, to jest specjalna technologia do tworzenia takich gier. Wygląda to po prostu bajecznie. Naprawdę jestem tak zachwycony tą grą, że się w głowie nie mieści. Oni jeszcze jej nie wydali, bo ona w 2026, jeśli mnie pamięć nie myli, ma wyjść na wszystkie konsole i na peceta, ale oni już chyba z rok temu ogłosili, że będzie wersja pudełkowa. Podpisali z Limited Run Games umowę, więc to też o czymś świadczy, że...
Świadczy o tym, że już stoisz w blokach, żeby kupić.
Tak, i to będzie gra, która naprawdę, bo fanów JRPG-ów tego typu staroszkolnych, ale w nowoczesnej oprawie jest na świecie naprawdę wielu. I to oni poszli w tym kierunku. Wygląda to fajnie. No kwestia oczywiście klasycznie, czy się sprzeda. Nie pamiętam tylko, co tam było dokładnie z fabułą. Czy ty coś pamiętasz?
Jakieś dwa fantastyczne światy, no i poznajemy bohaterów, tam pewnie wiesz, stawiamy czoła wyzwaniu.
No to wiadomo, to jest kwestia też taka, że to studio stworzyło już kiedyś JRPG Regalię, później poszli w grę strategiczną Warsaw, a teraz z powrotem wrócili do tego, co się może czują po prostu w tym najlepiej zobaczymy, ale to mówię, to jest pixelatorowa gra, która jest inspirowana tymi tytułami z lat 90., więc będzie naprawdę świetnie to wyglądało. Będziemy do tego wracać na 100%.
Tak, musimy chyba trochę też przyspieszyć, bo...
A, no tak, co dalej? Hotel Galactic, to jest chyba rozbudowa hotelu, ale fajnie oprawie.
Tak, wygląda to świetnie, tutaj Studio Ghibli dobrą robotę zrobiło. No, prowadzimy ten hotel, przyjmujemy gości, eksplorujemy też wyspę. To też może być ciekawy aspekt. Zobaczymy, pewnie też będziemy wracać, jak mówimy to przy każdym tutaj tytule chyba.
Ja nie wiem, czy ta gra nie dostała daty premiery. To śmieszne, chyba właśnie dzisiaj dostałem maila i nie spojrzałem. Więc jak będziemy wiedzieć, to wam damy. Kolejna gra.
Step in... Outside the Blocks, czyli mamy co? Sandboxa, gdzie budujemy taka, myślę, gra relaksacyjna. To
już
myślę,
mi się podoba.
Właśnie miałem mówić, że zobaczyłem to, pomyślałem, o król. Kolejne dwa tygodnie w redakcji wiemy, o czym będzie gadał.
Najlepsze to jest to, że to jest swoją grę dopiero zapowiedzieli, ja nie widziałem trailera, nic, więc nie mam zielonego pojęcia, o czym mówić. To jest jedyna gra, której nie kojarzę ze wszystkich.
To musisz sobie obejrzeć trailer, bo to na zasadzie masz kawałek ziemi, budujesz sobie domki, budujesz sobie wszystko, co chcesz i myślę,
a to takie gry już wychodziły relaksacyjne. Część jest nawet zautomatyzowana, gdzie po prostu zaznaczasz, co byś chciał mniej więcej, co tu będzie, a gra ci proponuje.
A gdzie tu jest relaks?
No tak sobie budujesz, siedzisz sobie
no, ale
budujesz.
No to sobie budujesz, ale bez automatyzmu.
Jest gra, tytułu teraz nie pomnę, która sprzeda się w kilkuset tysiącach egzemplarzy i jest właśnie takim w pełni zautomatyzowanym budowaniem domów wiosek. Naprawdę gracz tam ma mało do roboty, może szczegóły później dorzucić i to się tworzy samo de facto. I się dość świetnie sprzedało, więc nie, to nie jest może dla nas, ale odbiorców jest mnóstwo. Dalej, co było jeszcze? Trackful,
tak.
To jest gra, w której musimy przewieźć coś z punktu A do B i wszystko nam przeszkadza. Brzmi trochę banalnie, ale wygląda fajnie, bo ten rzut izometryczny, samochodzikiem sobie jedziemy. Widziałem w którymś trailerze, że jakieś wielkie coś nas goniło, jakiś pojazd. Więc będzie tam pewnie zarówno relaksująca jazda, jak i ucieczki. Nie wiem, czy co więcej ta gra będzie oferowała, ale wygląda świetnie. Ja na pewno już ją zapisałem na liście gier, które chciałem ograć. Chyba, że ty coś wiesz więcej, o czym to jest.
Znaczy, z tego, co się doczytałem, tam w fabule jest na razie to tak opisane, że tak powiem, jak to teraz określić? Nie, że nieprecyzyjnie, ale tajemniczo. O, to jest to słowo. Ma być jakiś, że prastary las obserwuje nasz każdy krok.
O jest. Tak czy siak na pewno do tego tytułu wrócimy, bo mówię, mi się graficznie podobało. Tak, no i na sam koniec mamy dwa tytuły, które...
No to jeszcze nie jest sam koniec, bo mamy cztery tytuły.
A, bo jeszcze było PC Gaming Show, masz rację.
Tak, ale zaczniemy od brawa, państwo z Bluebera, Chronos The New Dawn.
Oj tak, Jezu, jak ta gra wygląda. I to było na pokazie Xboxa. Xbox w ogóle ostatnio bardzo dba o polskie tytuły, prawie zawsze są jakieś na ich pokazach. I tu mamy grę, w której mamy alternatywny czas, przenosimy się w tym czasie i trafiamy do świata, który jest opanowany. Jest mrocznie, jest groźno, groźnie i tam mnie jedno hasło rozwaliło, że nie pozwól im się łączyć. Ja się zastanawiam, o co chodzi? No i bohater naprawia sobie ścieżkę, idzie dalej, wyskakuje jakiś potwór. Taki potwór z tych takich, co bez pieluchy nie podchodź. I sterujący postacią załatwił tego potwora, po czym podchodzi drugi potwór i zaczął wchłaniać tego pierwszego i stał się jeszcze większy. I gra wygląda obłędnie, jest w ogóle osadzona w Krakowie i chyba nie wiem, czy też nie w Warszawie, ale w Krakowie na pewno. Bluber dba o to. I to się im, no trzeba im za to podziękować i naprawdę, ta gra ma wyjść w tym roku. Ja nie lubię horrorów, ale ja bardzo chcę to zagrać.
Ja właśnie tak myślałem, bo tak obejrzałem te trailer, patrzę telefon, co oni myślą, a to do Jarka pewnie. Ale myślę, że chyba kupisz te brązowe spodnie i będziesz to ogrywał.
Tak, bo naprawdę, ta gra, przede wszystkim mam bardzo duże zaufanie do Bluebera, bo w ostatnich latach wypuścili mnóstwo świetnych gier.
Oni ostatnio są na
potrafią fajnie. Dowozić, czekaj, bo tu mam ściągę i teraz tak, The Chronos, The New Dawn. Tu wcielimy się w ogóle w podróżnika, to jest podstawa i w ogóle po tym najnowszym trailerze wiemy, że będziemy odnajdywać innych podróżników, ale w trailerze był, że był martwy. Więc nie wiem, czy to będzie na zasadzie, że jesteś kolejnym, czy po prostu będziesz powtarzać to, bo to też tak może być, nie? Że jesteś tą samą osobą. No i on przemierza jałowe pustkowia przyszłości. No i oczywiście tam go atakują istoty różnego rodzaju, bo on szuka wyrw czasoprzestrzennych prowadzących do Polski z lat 80. XX wieku.
W nowej hucie nikt nie usłyszy twojego krzyku.
Tak, bardzo fajnie. Mówię, gra wygląda fantastycznie, zapowiada się super, a Bluber jako że ostatnimi twoimi tytułami udowodnił, że potrafi, więc na to czekamy.
Teraz po raz kolejny przenosimy się w czasie, ale też do Polski, ale tym razem do połowy XIV wieku i tym razem nie do Krakowa, a w Karpaty. The Blood of Dawn Walker.
A to jest gra, studia chyba Rebellious, jeśli mnie pamięć nie myli, na 100%. Ona ma wyjść w przyszłym roku, to jest ich debiutancki tytuł, ale pozyskali tam dużo pieniążków, więc widać, że tam jest dużo miłości. Na razie de facto no, tego dostajemy fajne obrazki. Był chyba fragment gameplayu, jeśli mnie pamięć nie myli. No ale do premiery jeszcze daleko, tematy wampirów, wysysania krwi. Wygląda to jak średniowiecze. To jest w ogóle dark fantasy.
O, znaczy średniowiecze to jest, bo to jest połowa XIV wieku.
A tak, no i w ogóle w Karpatach nie się dzieje, więc ogólnie bardzo ciekawie to się zapowiada.
Widzisz, i tak mnie słuchasz.
I reżyser Wiedźmina 3, jeśli mnie pamięć nie myli, to za to odpowiada. Więc gra się zapowiada naprawdę ciekawie. Będziemy na 100% ją omawiać i recenzować, więc o tym możecie być spokojni.
Tak,
i
jeżeli mówimy o grach, które na pewno będziemy recenzować, to na dniach u nas w programie The Alters, czyli no, gra, o której tutaj rozpływaliśmy się już wiele razy.
No to jest w ogóle gra, która, pamiętam, zaskoczyła mnie koncepcją, bo jesteśmy, on się nazywa Jan Dolski. Jesteśmy bohaterem, który jest katastrofa kosmiczna i on ląduje ze swoim pojazdem na planecie. Jest sam. No i żeby przetrwać, żeby odbudować statek, wyżywić się, zdobyć potrzebne zasoby do naprawy tego statku, musi się klonować. Ale klonuje się w taki sposób, że może wpływać na to, pośrednio oczywiście, kim ten klon będzie.
Czyli możesz coś zrobić, Jana Dolskiego, nie wiem, strzelam, rolnika.
On się Dolski nazywa, tak? Pamiętasz?
Jestem prawie pewny, ale...
Dobra, bo chodzi...
Dobra, możemy mieć bohatera murarza, możemy mieć bohatera rolnika, możemy mieć bohatera, nie wiem, socjologa.
Tak, ale pamiętajmy, że to nie tylko te plusy, że będą coś potrafili, ale każdy człowiek ma jakieś minusy. I ci bohaterowie też mogą mieć swoje minusy. Będziemy musieli wychodzić ze statku na zewnątrz, szukać różnego rodzaju zasobów. No a statek będziemy musieli rozbudowywać, naprawiać, żeby finalnie prawdopodobnie chodzi o to, żeby opuścić tę planetę. No ale tam wiesz, i wybory moralne, bo na przykład jak ci zacznie brakować jedzenia, a mechanik już ci się na przykład przez najbliższy rok nie przyda, to co wtedy? No właśnie.
Cóż, recenzja będzie pewnie za 2-3
tygodnie. Jest znane z tego, że robią gry z bardzo ciężkimi wyborami, bo mamy tutaj This War of Mine, gdzie
chyba nie było ciężko, nie było chyba cięższego wyboru.
Tak, i Frostpunk, więc naprawdę oni na to stawiają i te gry to jest ich siłą, choć też oczywiście wyglądają. I ostatnia gra
Lost Rift.
A, to był People Can Fly, zapowiedziało po latach takich perturbacji to studio naprawdę ma straszne. Oni co prawda mają w tej chwili, oni robią dwa projekty, jeden dla Microsoftu, drugi dla... Czekaj, jeden dla Microsoftu, to się okazało, że to pomagają przy Gears of War. I jeden robią dla Sony, nie ujawniony jeszcze, i jeden chyba dla Kraftona, jeśli mnie pamięć nie myli. Robią też, nie został ujawniony, ale w końcu ogłosili swoją grę Lost Rift i jest to taki survival. Co tu mówię? No co o survivalu można powiedzieć? No próbujesz przetrwać, zbierasz zasoby. I nie dać się...
Każdy kiedyś grał w survivale.
Tak, nie dać się zabić. Jestem zaskoczony, bo mówiłem ostatnio o tym komuś, że oni odpowiadają też za markę Painkiller. Nie? I dziwię się, że oni tego Painkillera nie zrobili, tylko to zrobił Anshar Studios teraz, najnowszą wersję, w sensie ulepszoną.
No gadaliśmy o tym na Dragonsa.
Tak, to jest reboot de facto serii, więc zaskoczyło mnie to. Więc tych gier było kilkanaście, jak słyszeliście. Większość, myślę, że z nich będziemy recenzować w Giermaszu, oczywiście w niedalekiej i w dalekiej przyszłości, więc do tego tematu jeszcze na pewno wrócimy. A teraz co? Recenzje. Najszybsze bolidy, najlepsi kierowcy i, teoretycznie, najlepsza seria wyścigowa. Kacper Narodzonek pojechał po całości po F1 25.
Giermasz. Recenzja.
Królowa sportów motorowych doczekała się kolejnej odsłony cyklu gier. Wsiadamy w bolid i odbywamy tournée po całym świecie. Tegoroczny tytuł jest już trzecim, który mogę recenzować dla Giermaszu. Oceny dwóch poprzednich skrajnie odmienne. F1 24 była na dobrą sprawę dla laika poprzednią grą z nowymi naklejkami. Dla kogoś, kto wirtualne ściganie bierze na poważnie, nowym, niekoniecznie dobrym doświadczeniem. W moim odczuciu elektronicy w tym roku postarali się zadowolić zarówno jednych, jak i drugich, co było dobrym posunięciem. Tak jak w każdej wydawanej co roku grze sportowej, nie należy się z reguły spodziewać rewolucji. Tu też jej nie było, ale jest kilka naprawdę fajnych zmian. Na przykład 5 storów zostało zeskanowanych przez twórców i w tegorocznym odsłonie widzimy już ich nowe oblicza. Trzeba przyznać, wygląda to przedobrze. W nowych szatach mamy zupełnie różne obiekty, osadzone w parku Melbourne, pełne blichtru Miami i Bahrain oraz przepełnione historią Suzuka i Imola prezentują się świetnie. Wśród nowinek gameplayowych mam na przykład trzecią część fabularnej Drogi do Sławy, znanej z poprzednich produkcji. Ciekawą opcją jest wyścig na znanych nam torach, ale w odwrotną stronę. Na razie jest to możliwe na trzech obiektach, na Silverstone, Zandvoort i Red Bull Ring. Mam jednak nadzieję, że ta wyliczanka się wydłuży, ponieważ takie na przykład odwrócone spa mogłoby być bardzo ciekawe. Mamy również możliwość, aby naszą rozgrywkę ubogacić o zespół z filmu F1 z Bradem Pittem i albo siąść za kierownicą bolidu, albo pobawić się w szefa Apex GP. Do tego nowe opcje personalizacji bolidu, nowinki w online-owym trybie F1 World i inne wodotryski. A jak się w to gra? Zaczniemy nie od skoczenia za kierownicę, ale od zajęcia miejsca na pitwallu. Zmieniona jest nieco formuła prowadzenia gry jako szef zespołu. Nie tworzymy wtedy własnego kierowcy i nie wsadzamy go do auta, a rekrutujemy parę, która będzie ścigać się w naszym zespole. Właśnie, a co z jazdą? F1 25 już od pierwszych zakrętów sprawia wrażenie, że auta są nieco, z braku lepszych określeń, żwawsze. Bolid wydaje się lepiej wchodzić w zakręt, być precyzyjniejszy i w ogóle przyjemniejszy do prowadzenia. Przez to można wykazać się niezłą dokładnością przy pokonywaniu kolejnych kółek, ale również oznacza to, że łatwiej jest o drobną pomyłkę. Po słabszym zeszłorocznym tytule, który serc graczy nie podbił, F1 25 to bardzo przyjemna odmiana w serii. Progres widać zarówno gołym okiem, patrząc na grafikę, jak i sprawdzając opinie graczy. Miejmy nadzieję, że to nie jest jednorazowy wyskok, jeżeli chodzi o formę, a nowy poziom, do którego twórcy będą co najmniej dążyć, jak nie przebijać. Ocena 9 na 10. Grę Bernard stworzył jeden człowiek i to Polak. To połączenie gry platformowej, strzelanki i turowej karcianki, które wyszło naprawdę nieźle.
Giermasz. Recenzja.
Kto by pomyślał, że stworzona przez jedną osobę pikselowa i z pozoru niepozorna produkcja może dać tyle frajdy? Choć łatwo zwrócić uwagę, że Bernard nie trafi do serca tych graczy, którzy cenią sobie fontanny i wodotryski. Nie tylko graficzne, wielowątkowe historie, wielkie drzewka umiejętności i rozwoju czy otwarty świat. To również nie ten adres. Ale jeśli dacie tej grze szansę, Bernard odwdzięczy się zaskakująco sprytną rozgrywką, mimo jej stosunkowo prostych założeń. Na pierwszy rzut oka to dwuwymiarowa platformówka. Nie brakuje, niczym w klasykach lat 90., ukrytych poziomów, monet do zbierania czy skrzynek, do których trzeba znaleźć klucze. Mapy nie są przesadnie wielkie, ale nie jest to ogromna metroidvania z kolejnymi umiejętnościami do odkrycia, żeby dostać się w niedostępne wcześniej miejsca. Przy czym warto odnotować, że sama mechanika skoku, jak postać na ekranie reaguje na poczynania gracza, tu nie ma się do czego przyczepić. Natomiast cała zabawa zaczyna się, gdy napotkamy wrogów. Bo w walce Bernard pokazuje pazur. W sumie, dlaczego nie, skoro bohaterem jest zgryźliwy nieco w komentarzach misiek. Misiek z łukiem, którym celujemy, widząc na jakimś odcinku przewidywalną trajektorię lotu strzały. Ale nie musimy się śpieszyć, bo w walce Bernard z dość prostej produkcji zręcznościowej przeradza się w grę turową. Raz my atakujemy bądź ruszamy się, po nas robi to przeciwnik czy przeciwnicy. A najlepiej rozpoczynać walki z możliwej jak najdalszej odległości, bo wtedy podstawowa strzała zadaje obrażenia za 2 zamiast za 1. Są też przeróżne ataki specjalne. Strzały ogniste, strzały wodne, elektryczne, rykoszytujące i wiele innych. Do tego żywioły można łączyć. Najprostszy przykład. Najpierw stworka potraktować wodą, a później łup go prądem. Właściwie z miejsca Bernard staje się produkcją niezbyt wybaczającą błędy, ale i premiującą kreatywność, bo arsenał, jaki będziemy mieli do dyspozycji, w części zależy też od losowego układu kart na planszy. Ale zaraz, gdzie strzały, a gdzie jakieś karty? Otóż tu mamy element niczym z planszówek, bo zamiast mieć powiedzmy strzały w ekwipunku, zamiast tego mamy karty. czyli dysponuję w talii strzałą ognistą, wybieram, celuję, trafiona, nie zatopiona. Płonie poczwara, powiedzmy, bo stworki w dużej mierze są raczej sympatyczne z wyglądu, trudno ocenić, czy to jest czysta mechanika budowania talii, znana z gier planszowych. Oczywiście karty wypadają losowo, wszak to normalna rzecz w karciankach. Jest sklepik, ale niezbyt często mamy okazję z niego korzystać, a tak musimy polegać na tym, co w danym momencie wypadnie z wrogów. A w mechanice budowania talii, jak sama nazwa wskazuje, jednak w sporej mierze gracz ma kontrolę, co w tej talii będzie miał. Choć, tu plus, w sporej mierze wpływa to na regrywalność, bo każde starcie może być inne, w zależności od tego, czym dysponujemy. I raczej nie ma co chomikować kart na później, to jest limit, maksymalnie 8 na ręce, więc i tak prędzej czy później trzeba będzie coś wyrzucić, więc lepiej to wcześniej wykorzystać. Przykład kart strzał to tylko jeden z wielu, bo można, dajmy na to, postawić mur między nami a wrogiem. Można nałożyć jakiś status, leczyć się, założyć tarczę i tak dalej. Na duży plus dla rozgrywki w Bernard możemy poczytać, że przy limicie 8 kart czasami naprawdę trudno zdecydować, z czego rezygnujemy, bo i to fajne, i tamto. Nie ma tu miejsca na bardziej szczegółowe opisy, a właściwie w ogóle może się ograniczyć do sprawdzenia, jak to działa na konsoli Switch. Bo przecież ta produkcja miała już swoją premierę na komputerach, ale chyba warto ją nagłaśniać, stąd zdecydowaliśmy się w Giermaszu, aby nie ograniczać się do suchych technikaliów, tylko przybliżyć Wam szerzej ten tytuł. Sterowanie analogowym stickiem przy celowaniu bywa nieco kłopotliwe, gdy czasami milimetry decydują o powodzeniu strzału, czy trafimy w cel. Poza tym cóż, zwróciliśmy na to uwagę już w pierwszym akapicie. Graficzne fajerwerki? Nie, to nie tutaj. Rozbudowana historia, wybory moralne, gigantyczne drzewka rozwoju, otwarte mapy, Metroidvanie z nowymi umiejętnościami, też nie. To również nie ten adres. Rozgrywka, o ile liżecie ściany, zamknie się w kilkunastu godzinach, także nie wszystkim musi to pasować. Ale w swojej niszy Bernard naprawdę daje mnóstwo frajdy, o ile się spodoba. A w naszej redakcji się spodobał, więc chociaż może i obiektywnie, tylko pamiętajcie, że przecież tę grę stworzyła jedna osoba. Należałaby się nota w okolicy 7-7,5. To dajemy naciągane 8. Tylko pamiętajcie, to nie jest gra dla wszystkich.
Gry Onimusha 2 Samurai z Destiny znam od ponad 20 lat, ale teraz powraca za sprawą remastera. Jak prezentuje się odświeżona wersja slashera osadzonego w średniowiecznej Japonii? Demony wycinał w pień. Michał Król.
Giermasz. Recenzja.
Zacznijmy od tego, że Onimusha 2 Samurai Destiny to akcyjniak z 2002 roku. Studio Capcom doszło do wniosku, że po dwóch dekadach warto zarobić na grze ponownie. Tym samym dostaliśmy ulepszoną i rozbudowaną wersję starej produkcji, która niekoniecznie jest tak fajna, jakbym oczekiwał. W moich wyobrażeniach wspomnienia z Onimusha 2 Samurai z Destiny są bardzo pozytywne. Jako ocalały z rzezi mistrz mieczy Yubei rzuciłem wyzwanie Nobunadze Odzie, który dowodził armią demonów. Alternatywna wersja średniowiecznej Japonii mocno przypadała mi wtedy do gustu, a mój wojownik, dysponujący tajemniczą mocą Oni, siał popłoch w szeregach wroga. W tle trochę pogmatwana fabuła, dużo walki, wchłanianie dusz pokonanych demonów, przerysowani bohaterowie poboczni, z którymi warto się zaprzyjaźnić, dając im prezenty. Typowa japońska gra. Oryginale i remasterze Onimusha 2 Samurai z Destiny najważniejsza jest walka i wyczucie czasu, dzięki któremu można zyskać przewagę lub natychmiastowo zabić demona. Bohater dysponuje też łukiem i innymi broniami, czyli wszystko, co było w pierwowzorze. Jako że omawiam odświeżoną wersję gry z 2002 roku, może skupię się na zmianach, jakie wprowadzili twórcy. Remaster z zasady to poprawiona oprawa graficzna, czasami dodanie nowych elementów, czy poprawienie źle zaprojektowanych mechanik. Niestety, tu jest to zrobione połowicznie. Mówiąc wprost, odświeżona wersja Onimusha 2 Samurai Destiny nie wygląda najlepiej. Widać, że to gra sprzed lat z lekko poprawioną oprawą. Niestety. Szkoda, że twórcy nie zdecydowali się na remake, czyli zrobienie tej samej gry, ale przy użyciu aktualnie dostępnych technologii. Poprawione jest sterowanie i to działa na plus. Niby łatwiej zmienia się broń, ale to nie ideał. Kamery nadal są filmowe, czasami wprowadzając chaos w poruszaniu się. Jest też nowy piekielny poziom trudności, gdzie jeden cios kończy grę. Z pudrowania starocie mamy jeszcze nowe stroje, pełen szkiców tryb galerii, cyfrową ścieżkę dźwiękową, minigry dostępne od samego początku i funkcję automatycznego zapisu gry. Remaster Onimusha 2 Samurai Destiny to kawał dobrej gry, w której chciałem zagrać z sentymentu. I mimo, że walki są całkiem przyjemne, to jednak wygląd gry przypomina, że to produkcja sprzed wielu lat. Dodane nowości nie są game changerem, a raczej miłą niespodzianką, przy której za wiele czasu nie spędziłem. Tak jak oryginał z 2002 roku zachwycał, tak teraz trąci wizualną starością. Pierwowzór oceniłem wysoko. Tu to muszę dać naciągane 7 na 10.
I to wszystko w tym odcinku Giermaszu.
Cała audycja do odsłuchania na naszej stronie.
Jesteśmy także na Spotify i w podcastach Google.
Michał Król.
Kacper Narodzonek.
Do usłyszenia za tydzień.
Giermasz, magazyn o grach komputerowych i nowych technologiach.